have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu.
Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, panie i księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te 2 nagie miecze.
J-23. Znowu nadaję.
Stań profilem!
Przepraszam, panie Sturmbannführer. Jestem oficerem niemieckim. I nie przypominam sobie, żebym pił z tym panem Bruderschaft.
No nie mogę patrzeć na bitego człowieka. Nie mogę. Jeżeli bije ktoś inny.
Uwaga. Za minutę zaczną. Ładuj gustlik odłamkowym.
Wrócę. Żeby tylko nie na apel poległych. Cholerna wojna.
3-4 pancerni, powrócimy wierni po wiosenny bel.
Krzyżacy. Film Aleksandra Forda z 1960 roku. Stawka większa niż życie. Serial telewizyjny z drugiej połowy lat 60. Z tego samego okresu 4 pancerni i pies. Inny hit serialowy. Każdy Polak, zwłaszcza nieco starszy, zna tę produkcję. I chociaż nadużyciem byłoby twierdzić, że to one ukształtowały nasze postrzeganie Niemców, to na pewno miały na nie wpływ. W ogóle kino odegrało tu swoją rolę. Dość powiedzieć, że od końca wojny do połowy lat 90. 24% filmów dotyczyło tematyki niemieckiej, przy czym niemal 80% z nich odnosiło się bezpośrednio lub pośrednio do II wojny światowej. I nie bez przyczyny. Ta wojna odcisnęła piętno na losach każdej polskiej rodziny. Pozostawiła po sobie ogrom smutku, żalu, złości, nienawiści. Z takimi emocjami trudno było budować dobrosąsiedzkie stosunki z Niemcami, którzy byli sprawcami tej tragedii. Droga do tego była trudna. Dziś w Machinie Czasu o drodze, którą pokonaliśmy i którą ciągle pokonujemy. Porozmawiamy z Adamem Krzemińskim, publicystą tygodnika Polityka, współpracującym również z niemieckimi opiniotwórczymi pismami, takimi jak Die Zeit, Der Spiegel czy Frankfurter Allgemeine Zeitung, który od lat Polakom przybliża Niemcy, a Niemcom Polska.
Ja jestem w jakiś sposób produktem przesunięcia Polski ze wschodu na zachód. To znaczy rodzinnych koneksji z Niemcami nie miałem żadnych, ponieważ moja rodzina cała i ze strony ojca, i ze strony matki pochodzi albo z zaboru rosyjskiego, albo z tak zwanych ziem zabranych. To znaczy Ukraina, Litwa i to daleka Ukraina, nie Galicja. Mój pradziadek był w Port Arthur. Polak, rosyjskim oficerem, zginął tam, za co babka, jego córka, mogła uczyć się w Smolnym. To była taka nagroda dla półsierot, że tak powiem, oficerów. Ale sama jako dziewczynka razem z matką spędziła wojnę japońsko-rosyjską w Jokohamie jako internowana. Zresztą wtedy Japończycy zachowywali się bardzo przyzwoicie. Także żadnych tu z Niemcami kontaktów nie miałem. Rodzina ojca pochodziła z Warszawy, ale też z zaboru rosyjskiego. Natomiast ja dzieciństwo spędziłem we Wrocławiu i z pewnością to wrocławskie otoczenie pobudziło taką ciekawość, kim byli ludzie tutaj, którzy mieszkali w tym mieszkaniu przed nami. Pamiętam, z bratem zrywaliśmy takie postrzępione tapety ze ściana, pod tapetami, przyzwoita niemiecka robota, były gazety i to były Breslauer Neueste Nachrichten jeszcze z lat chyba 20, a ponieważ drukowane szwabachą, wyglądały one bardzo dziwnie. Myśmy tak wpatrzeni byli w te litery, odcyfrowywaliśmy niemieckie słowa, briefe, kalt, warm, no i to musiało coś pobudzić. Pamiętam też jakichś Niemców jeszcze w naszej szkole, w pierwszej klasie, pobudzić ciekawość. No ale potem, mając 8 lat, rodzina się przeniosła, wróciła jak gdyby do Warszawy czy pod Warszawę. Tam z kolei oczywiście historia wojenna jakoś tam kształtowała człowieka, ale ciekawość została. Nie pamiętam, jak matka dała 3 małe mozaiki. To były takie pisma do nauki języka dla dzieci w latach 50. francuski, niemiecki, angielski. Pytała, którego języka chcesz się uczyć? Bo rosyjski, wiadomo było, że rosyjskiego będziemy się uczyć w szkole. Będziemy niemiecki, bo chcę rozumieć, co tu jest napisane. A potem, jak już miałem 13-14 lat i trochę byłem bardziej taki otwarty, to zacząłem czytać literaturę niemiecką, po polsku przekłady. I to było dziwne, tak? Mnie pociągało to jakieś mroczne, mętne, długie zdania, wie pani, zupełnie inny ton tej literatury. Jakiegoś Feuchtwangera czytałem, opowiadania Tomasza Manna i tak dalej. I to wciągało mnie. No, potem w szkole się uczyłem niemieckiego. Jeszcze w klasie maturalnej nie wiedziałem, czy nie pójdę na budowę okrętów, czy na germanistykę. W końcu jednak wahadło wskazało na germanistykę i całe szczęście, bo zostałbym jakimś inżynierkiem w Gdańsku, nie daj Boże, w stoczni gdańskiej. I nie wiem, czy te statki by nie tonęły, które ja bym tam budował. Ale ten romantyzm budowy statków to się brał stąd, że w gruncie rzeczy człowiek tak patrzy na to morze, że to marynarzem, a może dowódcą, kapitanem statku, czy okrętu, no wie pani, no, tak jak taki dzieciak dojrzewający. Ale ta germanistyka to była ciekawość i równocześnie ta odpowiedź mojej matki, ja pamiętam, jak powiedziałem, chcę uczyć się niemieckiego, ona powiedziała, dobrze, bo trzeba znać język sąsiada. Nie powiedziała wroga, tylko sąsiada. I to rodzice tłumili swoje traumy wojenne. Jeden ze stryjów zginął w Powstaniu Warszawskim, drugi to powstanie przeżył, ale trzymali z daleka. Ani nie było antyrosyjskiego odruchu, antysemickiego, ani odruchu antyniemieckiego. Za co jestem im wdzięczny, dlatego że bez kompleksu mogłem się zainteresować tym sąsiadem. I wiele razy już potem stwierdziłem, że coś Niemców i Polaków do siebie popycha. Nie użyłbym słowa niemieckiego Hassliebe, to znaczy miłość i nienawiść zarazem, ale jest jakaś ciekawość, jest jakaś bliskość, no oczywiście dystans i obcość też jest, ale no jesteśmy sąsiadami od 1000 lat i to są bajki o takim dziedzicznej wrogości i tylko wrogości. Pamiętam, że uczono nas tej wrogości, uczono nas takiej prostej opowieści historii Polski, gdzie tam powiedzmy, nie wiem, bitwa pod Cedynią, oblężenie Głogowa, Niemcza. Oczywiście osadnictwo niemieckie to jest piąta kolumna, potem Krzyżacy, potem Fryderyk II, rozbiory Polski, potem Bismarck, potem Hitler, potem Adenauer. I to wszystko jedna prosta opowieść. To gówno prawda, za przeproszeniem, bo jest to tylko jedna część tej historii. Równocześnie te 1000 lat to jest stała historia przenikania wzajemnego. Myśmy mieli niemieckie mieszczaństwo, które po części się polonizowało, podobnie zresztą jak polskie mieszczaństwo się germanizowało. Myśmy mieli Niemców we Lwowie, Zamarstynów, to jest przecież dzielnica Lwowa, to jest Sommerstein. Saska Kępa w Warszawie, no to po kim? No to po dwóch Niemcach, którzy byli polskimi królami. No jeśli Sasi to Niemcy, no to August Mocny i August III. Niemcy na polskim tronie, więc wystarczy zajrzeć do książek telefonicznych. Teraz już jest ich mało, no ale zobaczysz, ile nazwisk niemieckich, czy spolszczonych nazwisk niemieckich, polskich i ile jest nazwisk polskich, zniemczonych, zniekształconych, ale jednak pochodzenia polskiego, niemieckich książek. Ja w każdym większym mieście niemieckim znajdowałem jakiegoś Krzemińskiego, Heinza, czy o tyle, które ze mną nie ma nic wspólnego. To nie jest aż, nie jest to rzadkie nazwisko, ale znów nie jest takie częste. Więc bójda o tej wrogości dziedzicznej, o Wandzie, co nie chciała Niemców. Na miły Bóg, no ileż to dziewczyn wyszło za Niemca, ileż to Niemek wyszło za Polaków. Nie mówiąc o tym, że również i Mieszko, i Chrobry, któreś tam żony z kolei, to były Niemki, więc nie opowiadajmy sobie głupot.
Właściwie można śmiało zaryzykować twierdzenie, że jak w Biblii na początku było słowo, jeśli chodzi o pana motywację.
W Biblii to jest to słowo, niech się stanie. A to słowo, o którym ja mówię, to jest takie historyczne kłamstwo. To znaczy jest to propaganda historyczna. Każde pokolenie przykrawa sobie historię na swoje potrzeby, według swoich lęków, aspiracji. Czasem się zastanawiam, czy w ogóle historia istnieje jako historia obiektywna. Czy to nie jest tak, że każde pokolenie ze swego punktu widzenia i każdy człowiek ze swego punktu widzenia opowiada sobie jakąś historię, która dla niego w tym momencie jest potrzebna i w cudzysłowie prawdziwa, ale nijak się nie ma do tego, jak ona będzie opowiadana za lat 10 czy za 50. Wie pani, w jakiś sposób historia PRL-owska polsko-niemieckich stosunków była prawdziwa. To była sytuacja, ja już nie mówię o tej stalinowskiej, która była najbardziej fałszowana pod taki strychulec stalinowski, mówię o latach 50., ale powiedzmy 60., tak? W momencie, kiedy granica nie była uznana, to były wszelkie powody po temu, by wykazywać tę historię tysiąca lat zmagania. To jest tytuł książki znakomitego historyka poznańskiego, pisany zresztą w czasie wojny, Zygmunta Wojciechowskiego. I były powody, by wytłumiać ten drugi nurt historii, przenikania, współpracy, mieszania się ze sobą,
inspiracji
wzajemnych. Ale nie ma powodu, by powracać do tej interpretacji historii w sytuacji, w której jest zupełnie inna Europa. Możemy się spierać, nie wiem, o euro, czy ono jest sensowne, czy nie jest sensowne. Możemy zżymać się, że ta Unia się rozsypuje, że tylko państwo narodowe i co moje, to moje, a co twoje, o tym możemy pogadać. Ale prawda jest taka, że my jesteśmy już w tej chwili na takim poziomie integracji europejskiej, że nawet ludzie z zapadłych mazowieckich wiosek, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Wielką Brytanią, z Anglikami, Francuzami, Niemcami, dzisiaj przez te 25 lat jeżdżenia między Europą Zachodnią i tą wioską. Ja byłem pod Tykocinem w takiej wiosce, gdzie miejscowi sobie urządzili stałe połączenie Bruksela w ta wioska, ponieważ kobiety podzieliły sobie pewien areał, dwie ulice, gdzie sprzątały i się wymieniały, świetnie zorganizowane. Kupiono stary autobus i ten autobus się wachlował tak między jednym i drugim miastem. I oczywiście dzisiaj ci ludzie tam zupełnie inaczej postrzegają świat, niż postrzegano to, nie wiem, 60 lat wcześniej, gdzie blisko było co prawda do sąsiadów po drugiej stronie granicy Polsko, użyję tego radzieckiej, no dzisiaj to jest białoruska, niż gdzieś tam do zachodu. Dzisiaj ludzie się uczą tego, że jesteśmy w gruncie rzeczy w sytuacji tak inaczej połączonych, gdzie historia Wielkiej Brytanii, która się toczy, mnie dotyczy też w jakiś sposób, bo jej reperkusje będą odczuwalne. Czy chłop portugalski zachodzi w głowę, no dobra, o co chodzi tym chłopom francuskim, którzy strajkują, czy polskim, którzy domagają się równych subwencji z innymi. To znaczy, my siłą rzeczy już jesteśmy inną rzeczywistością niż ta, w której byliśmy wychowywani w XIX, to już na pewno, bo rozbiory, ale w XX, kiedy dominowało państwo narodowe, myślę o pierwszej połowie XX wieku i trauma wojenne. Natomiast dzisiaj mamy kłopoty, problemy, wyzwania, kryzysy, ale to są zupełnie na innym poziomie niż to było w przeszłości i ci, którzy kurczowo starają się wracać do wzorców XIX-wiecznych czy XX-wiecznych z pierwszej połowy XX wieku i mówiąc wciąż trwa powstanie warszawskie, czy wciąż musimy postępować tak jak żołnierze wyklęci, to znaczy przyznają, że w ogóle nie rozumieją tego czasu i przygotowują się sami do sytuacji konfliktowych, które nie nastąpią. Konflikty będą i to ciężkie, groźne, do których się trzeba przygotować inaczej niż tylko poprzez powtórki z historii. Muszę powiedzieć, że i ta germanistyka, i to ciągłe wachlowanie się między Polską i Niemcami, a do tego potem doszła i również Wielka Brytania, i Europa Zachodnia, nauczyło mnie spojrzenia na siebie i z zewnątrz i zrozumienie, że problemy nasze są nie tylko naszymi problemami, są dość podobne do problemów, które mają inni ze sobą i po części też z nami. Tego się trzeba nauczyć, tego się można nauczyć, ale niestety najważniejszym warunkiem jest nauka języka. I to przyzwoita nauka języka. Nie tak, że ja sobie dam radę, wie pani, w sklepie, czy w kinie, czy na ulicy, bo się potrafię dogadać i dopytać, gdzie jest adres, którego poszukuję. Tylko to trzeba mieć, móc przeczytać skomplikowaną książkę, stanąć do rozmowy w subtelnym języku jednak sąsiada czy partnera, ponieważ to jest tak, że a zwłaszcza w stosunkach polsko-niemieckich, to nie jest tak, że my się będziemy dogadywać po angielsku. Po angielsku można załatwiać sprawy handlowe i takie bieżące. Natomiast tam, gdzie rozmawiamy pa duszam, to jednak się rozmawia w języku, w którymś z języków sąsiadów. Oczywiście tak się składa, że niestety ta znajomość języka nie jest równa. O wiele mniej Niemców zna polski niż Polaków niemiecki. Ale ja muszę powiedzieć, że ja znam wspaniałych Niemców, młodych Niemców, którzy świetnie się nauczyli polskiego i to przykładem Stefan Möller jest, który jest ulubieńcem polskiej widowni. Sam mam od 50 lat przyjaciół w Lipsku, którzy mówią bez akcentu po polsku, mimo że podobnie jak ja nie mam żadnych kontaktów rodzinnych z Niemcami, tak oni nie mają żadnych kontaktów w ogóle ze słowiańszczyzną, bo są gdzieś tam spod Getyngi. Wiele się o sobie nawzajem dowiedzieliśmy, nauczyliśmy i się nauczyłem szanować inne losy niż tylko nasze. To znaczy również traumę niemiecką, która polega na poczuciu wstydu, poczuciu takiej historycznej, nie osobistej winy jednak za to, co się stało w tym XX wieku, zwłaszcza za tą II wojnę światową. To jest wstyd, to nie jest poczucie winy i sami sobie wyrządzamy krzywdę, jeśli my tego nie chcemy dostrzec, ponieważ utwierdzamy się i chcemy się utwierdzać w takiej pozycji moralnej wyższości i właściwie zwolnienia od obowiązku empatii, czyli wczucia się w drugą stronę i nauczenia się również, jak i kim jest ten nasz sąsiad. Ja pamiętam, miesiąc temu byłem w Berlinie, publiczna dyskusja i taki młody chłopak, Polak, który mieszka w Berlinie, powiedział: ja nienawidzę Niemców, dlatego że mój dziadek został przez Niemca zastrzelony w Sachsenhausen. Ten sam człowiek nie pomyślał, że wnuk męczennika nawet może być po prostu też szubrawcem. To nie jest tak, że pewne cnoty się dziedziczy. To, że ja jestem wnukiem ofiary wojny, wcale nie znaczy, że jestem szlachetny i sam jestem ofiarą.
To mnie nieodmiennie fascynuje i pociąga w wielu ludziach tego starszego pokolenia, którzy przeżyli wojnę, którzy w czasie tej wojny bardzo cierpieli, którzy jeszcze po wojnie kulili się na dźwięk języka niemieckiego. I że jest w tym gronie grupa ludzi, którzy świadomie podejmowali to wyzwanie.
Ojcami założycielami zjednoczenia Europy Zachodniej, mówię najpierw, i pojednania niemiecko-francuskiego, od którego się to zaczęło, z lat 50., była generacja wojenna. To znaczy ta najbardziej naznaczona nienawiścią, wrogością, ale równocześnie to byli ludzie, którzy znali realia. Oni byli też w jakiś sposób uodpornieni na propagandę, która natychmiast runęła. To znaczy wiedzieli, że i w czasie wojny byli bardzo różni ludzie. Ja nie mówię w tej chwili, że każdy miał swojego dobrego Niemca, ale jednak spotykano bardzo różne postawy. Obok zbrodniarzy i po prostu psychopatów byli ludzie, którzy robili to, co robili, ale równocześnie zdawali sobie sprawę z tego, w czym współuczestniczą. I byli też ludzie, którzy robili wbrew sobie. Oni nie przeciwstawili się frontalnie swoim przełożonym, ale zachowywali się honorowo czy po ludzku. I ci ludzie z pokolenia wojennego to wiedzieli. I to jedna sprawa. Druga sprawa, ta wojna była taką klęską właściwie wszystkich. Właściwie poza Amerykanami, Brytyjczykami i Rosjanami, ludźmi radzieckimi, którzy mieli poczucie zwycięstwa, przy czym Rosjanie jeszcze mieli, znaczy obywatele tego związania całego, mieli poczucie w 1945 zwycięstwa, ale mieli też poczucie straszliwej tragedii i tej okupacji, i tej wojny, która była w sposób nieludzki prowadzona również przez Stalina. To znaczy nie oglądając się na straty ludzkie, posyłano żołnierzy, nawet nieuzbrojonych, po to tylko, żeby markować, a tak wiedząc, że ci ludzie nic nie mogą zrobić. I ci Rosjanie, oni mieli poczucie dumy i zwycięstwa, ale równocześnie strasznych ofiar. Ale również Francuzi. Francuzi żyli po wojnie w kłamstwie de Gaulle'a, że są nadal mocarstwem, że Résistance i wolni Francuzi de Gaulle'a to jest wkład w zwycięstwo. Gówno prawda, ani nie siedzieli w Jałcie przy stole, gdzie ustalano przyszłe warunki jak gdyby Europy. Ani nie siedzieli w Poczdamie. Strefa okupacyjna francuska została wykrojona po nie w czasie ze strefy amerykańskiej. To znaczy z łaski anglosasów Francuzi stali się mocarstwem okupacyjnym, jednym z tych czterech. I pojednanie niemiecko-francuskie to było pojednanie dwóch przegranych, przy czym ten jeden przegrany był przegrany absolutny, to są Niemcy przegrani militarnie, ale przede wszystkim moralnie, a drugi był przegranym faktycznie, dlatego że Francja straciła w 1940 roku w sposób fatalny, prowadząc wojnę i zmieniając front, o czym się nie mówi, to znaczy we Francji. Podpisanie zawieszenia broni przez Petena z Hitlerem, oddało cały potencjał gospodarczy francuski na służbę niemieckiej machiny wojennej. I większość Francuzów w roku 1940-1941 do Stalingradu nie była wcale po stronie rezystancji, po stronie de Gaulle'a, tylko właśnie po stronie Petena. Czyli dwóch przegranych razem się wspierało, uważając, że razem mogą tą Europę jakoś podnieść swoje znaczenie i tę Europę Zachodnią zacząć formować na nowo. Czegoś podobnego myśmy nie mieli. To znaczy Stalin nie uczynił z Polski piątej strefy okupacyjnej, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam na Łużycach. Tylko przesuwając Polskę na Zachód i wymuszając na aliantach zachodniej, na Churchillu i na Trumanie, granice na Nysie Łużyckiej, a nie Kłodzkiej, czyli dając więcej niż gotowi byli przyznać Anglosasi, wydawało mu się, że przywiąże na pokolenia Polskę do Moskwy jako jedynego gwaranta tej granicy. Stało się dokładnie odwrotnie. Moja teza jest taka, że przesunięcie Polski na zachód i wysiedlenie, ucieczka Niemców, wypędzenie, te dzikie wypędzenia, a potem wysiedlenia Niemców oraz przesiedlenie Polaków, czy repatriacja w cudzysłowie Polaków ze wschodu na zachód, uczyniło Polskę bardziej zachodnią niż była. W tych warunkach ustroju narzuconego przez Stalina. To znaczy przynajmniej od 70 roku ludzie, którzy kiedyś gdzieś pod Trębowlą mieszkali albo w Stanisławowie, jeździli na zakupy do Drezna, do Lipska, do Berlina Wschodniego i mieli do czynienia na co dzień z ludźmi masowe. To było wielkie takie doświadczenie turystyki zakupowej, ale pierwsze zetknięcie z sąsiadem, z którym nie potrafiono się porozumieć, a jednak się porozumiewano. I po 89 roku, jeszcze nawet przed upadkiem muru, przecież Polacy już w 87 roku jeździli do Berlina Zachodniego i w 88 założono targ polski, Polenmark, gdzie się handlowało, gdzie nagle enerdowcy z zazdrością patrzyli na tabuny Polaków, którzy przejeżdżali, przemykali się ponad murem berlińskim, podczas gdy im nie wolno było przejechać na zachód. To było doświadczenie takie oddolne. Ja rozmawiałem z pisarzami niemieckimi, a ci ludzie rozmawiali w błocie, sprzedając masło, ale też się dogadywali. To znaczy nastąpiła wielka, w ogóle nieprzewidziany przez nikogo proces takiego dialogu oddolnego przez całe lata 90. I to nie przypadek jest, że akurat w strefie przygranicznej lęki w stosunku do Niemców były o wiele mniejsze niż daleko w Polsce wschodniej. Wracam do mojej tezy, że to przesunięcie Polski na zachód faktycznie nas zwesternizowało. My jesteśmy o wiele, my Polacy, społeczeństwo, które jest jak po wstrząsie w 1945 roku, bo zmienia się geografia, zmienia się skład społeczny, zmienia się ustrój, zmieniają się w dużej mierze elity. To społeczeństwo zaczęło swoją długą drogę na zachód.
Wyszliśmy od osób, które przeżyły wojnę, ale mimo to potrafiły wyciągnąć rękę. I ja bym chciała nawiązać do tego niezwykłego dokumentu, o którym dzisiaj Pan mówił. Mówił Pan o liście biskupów polskich do biskupów niemieckich.
Ten proces dialogu takiego zaczął się wcześniej, to znaczy po 1956 roku w części zachodnio-niemieckiej klasy politycznej, wśród intelektualistów, ludzi kościoła, polityków. Oni mieli wyobrażenie Polski. Po pierwsze, jakiś niepoważny kraj został rozjechany czołgami w ciągu 3 tygodni. Prawdziwym sąsiadem, który ma siłę i nas, Niemców, pokonał, to jest Stalin i Związek Radziecki. Natomiast od października 1956 z jednej strony było poczucie solidarności i współczucia z Węgrami za nieudane powstanie i za masakry, ale podziw dla Polski, że potrafiła uniknąć tego losu i że Gomułka uzyskał pewien kompromis z Chruszczowem i pole manewru i swobody dla kształtowania polityki wewnętrznej. I pod koniec lat 50. zaczęło się zainteresowanie Polską. Nie było przecież stosunków dyplomatycznych, granica była nieuznana. Obie partie tę granicę odrzucały, ich chadecja i socjaldemokracja. Ci, którzy zaczęli mówić Niemcom zachodnim, słuchajcie, to jest sąsiad, z którym trzeba rozmawiać. To byli poeci, pisarze, tłumacze, ludzie kościoła. I list biskupów to jest rok 65, ale przed listem biskupów były już inicjatywy ewangelików, musimy się dogadać, również dlatego, że w 1961 roku zbudowany został mur berliński i to jest cezura. To znaczy od tego momentu Niemcy zachodni przekonali się, że wszystkie obietnice Adenauera, nieuznawania granicy, po pierwsze zapobiegną podziałowi Niemiec, ale mogą doprowadzić do odzyskania utraconych terenów, okazały się złudne. Od 1961 roku zaczyna się proces, no dobrze, to musimy jakoś zmienić nasze nastawienie i do nas samych, i do sąsiadów. Trzeba zacząć dialog. To jest inicjatywa socjaldemokratów 1963 roku, zmiana poprzez zbliżenie. To znaczy zacznijmy rozmawiać, może ta rozmowa spowoduje zmiany jak gdyby w tej sytuacji zimnej wojny. List biskupów jest najlepiej sformułowanym momentem takim wypunktowującym tendencję. On był związany z milenium, z tysiącleciem. Inicjatorem był papież, który powiedział, ja przyjadę do was, ale musicie z Niemcami się porozumieć. I stąd inicjatywa listu. No i z tym wspaniałym zdaniem przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I zimna odpowiedź biskupów niemieckich. Ja ten list czytałem w Lipsku z moimi kolegami niemieckimi. Po niemiecku czytałem w tej gminie katolickiej. I byłem wstrząśnięty ich zawstydzeniem tą zimną odpowiedzią. Poza tym to był język zupełnie inny, również mówienia o historii polsko-niemieckiej niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Ale muszę powiedzieć, jak przyjechałem na święta Bożego Narodzenia do Warszawy, to nie było prawie nikogo, kto był po stronie tego listu. I zresztą w 1966 roku w Częstochowie homilia kardynała Wyszyńskiego zapytał, przebaczacie, ale nie zapytał, czy prosicie o przebaczenie. Wtedy milion osób powiedział, przebaczamy. Ale już tego nie powtórzył, wiedząc, że nastroje wcale nie były takie na rzecz pojednania. Moim zdaniem wtedy, w 1965 roku, kardynał Wyszyński w tej sprawie nie miał za sobą większości. Większość Polaków była raczej po stronie Gomułki, odrzucając ostre ataki Gomułki na Wyszyńskie. Ale w sprawie prosimy o przebaczenie, nie było zrozumiałe. Potem jest rok 70, uklęknięcie Willego Brandta, uznanie granicy warunkowe, dlatego że tylko w imieniu tej małej Bońskiej Republiki Federalnej. No i jest to ten przełom również otwarcia granicy na zachód. Gierek prowadził taką regulację, że co 2 lata można było wystąpić o paszport i nawet przez 2 lata można było $200 kupić. Potem tego nie było tych pieniędzy. Ja nie twierdzę, że każdy ten paszport dostawał, ale w odróżnieniu od NRD-owców loteria, że się go dostanie, była bardzo wysoka. To znaczy moje pokolenie z tej możliwości wyjazdu na zachód od lat 70. już korzystało. W Niemczech z kolei zainteresowanie tą nową Polską, polską piłką, przyjęcie takie ciepłe Polaków w 1974 roku. I ta pierwsza fala zachodnich Niemców, którzy się urodzili na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, na Mazurach, którzy odwiedzali swoje domy rodzinne, zaprzyjaźniali się często z ludźmi, którzy w tych domach mieszkali, pisarze, którzy odegrali wspaniałą rolę, Grass, Lenz, Horst Binek, Christoph Wolff w NRD. To znaczy, to wszystko nie spadło z nieba. To ma długą historię, ten polski dialog, to przybliżanie się Niemców i Polaków. I muszę powiedzieć, myśmy też mieli jakąś bardzo ważną sprawę do załatwienia za sobą. I Niemcy, i Polacy. To znaczy, nas ciągnęło do tego dialogu. Myśmy chcieli tą drugą stronę, myśmy się chcieli uwolnić od ciężaru tej takiej Erbfeindschaft, tej dziedzicznej wrogości. I to wypaliło w 1989 roku. Przedtem jeszcze była ta ogromna fala solidarności z Solidarnością i solidarności z Polską. Te paczki lata 80., które właściwie niemal każda rodzina wtedy dostawała, czy to przez Kościół, czy to bezpośrednie znajomości. Znakomicie zorganizowane to było również przez pocztę niemiecką. Bundestag zwolnił te paczki od opłat pocztowych, w związku z tym faktycznie wysłanie paczki do Polski nic nie kosztowało. W związku z tym to było też takie ułatwienie kontaktach. I skutek był taki, że w 1989 roku, jak już u nas była ta rewolucja okrągłego stołu i tych napoły jeszcze, ale już zwycięskiej dla Solidarności wyborów, a potem otwarcie muru berlińskiego i zaczął się proces zjednoczenia Niemiec, to nie było ani jednego momentu, w którym polscy politycy pod wpływem jakiegoś wielkiego naporu społeczeństwa ten proces jednoczenia Niemiec by blokował. Mimo, że takie inspiracje były ze strony i Francji, i Anglii. Ja rozmawiałem z generałem Jaruzelskim razem z Gunterem Hoffmannem, moim przyjacielem, który pisał książkę Niemcy i Polacy w roku 1989. I generał Jaruzelski powiedział, że Margaret Thatcher wprost namawiała go i powiedział, wy macie moralne prawo protestowania przeciwko zjednoczeniu Niemiec. Jaruzelski powiedział nam, wiecie panowie, ja odpowiedziałem, to wy jesteście mocarstwem okupacyjnym, Polska nie będzie tego procesu blokowała. I trzeba powiedzieć, to jest zasługa Solidarności, że odwróciła już w latach, doradcy Solidarności odwrócili już w latach 80. ten paradygmat polskiego myślenia o Niemczech, czyli wzorzec myślenia o Niemczech wytworzony po 1945 roku, że podział Niemiec jest w polskim interesie. To była taka zasada, którą nawet niekomuniści czy antykomuniści akceptowali. Ta NRD jest nieznośna, czerwone Prusy i taki jakiś wyprysk Stalina i my jej nie lubimy, ale dobrze, że ona jest, bo ona pomniejsza potencjał Niemiec. Ona nas, ta NRD, oddziela co prawda od Zachodu, ale lepiej, żeby były te Niemcy. Tak bardzo je lubię, że wolę, żeby były dwa państwa niemieckie, a nie jedno. I otóż Solidarność to odwróciła w latach 80., chociaż pierwsze próby myślenia w tym kierunku już były w opozycji i na emigracji w latach 70. Mówiąc nie, w polskim interesie jest zjednoczenie Niemiec demokratycznych, ponieważ to przybliża Zachód do polskiej granicy i pozwala przeciągnąć również i Polskę do struktur zachodnich. I to jest zasada, którą sformułował ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski w lutym 90 roku, mówiąc o tym, że po raz pierwszy od 200 lat istnieje coś takiego jak polsko-niemiecka wspólnota interesów. To znaczy i Niemcy, i Polacy są zainteresowani, mają wspólny interes zjednoczenia Niemiec i przyłączania Polski również do struktur euroatlantyckich. I to wypaliło, to znaczy w latach 90. myśmy mieli stare spory, czy to wokół reparacji wojennych, czy one są nadal obowiązujące, czy nie obowiązujące, ponieważ ta kwestia była wyłączona z traktatu, wielkiego traktatu przyjaźni z 91 roku. Dalej, mieliśmy spory, czy traktowanie Polaków mieszkających w Niemczech jest równe z traktowaniem Niemców mieszkających w Polsce, a więc spór do dzisiaj wlokący się, bezpodstawny, bez sensu, dlatego że możliwości są porównywalne, natomiast jest inna historia i inne są zaszłości. Ale ja w to już nie wchodzę. Dalej, trzecia sprawa, która była wyłączona, upamiętnianie wypędzeń, to jest spór o centrum przeciwko wypędzeniu. Stale wybuchały jakieś sprawy, ale jest to nieporównywalne z tą permanentną wojną mentalną i polityczną, zimną wojną, jaką prowadziliśmy w latach 60. przed uznaniem granic na Odrze i Nysie. My jesteśmy na zupełnie innej fali i jest pewne niebezpieczeństwo, to znaczy niebezpieczeństwo najgłębszej od wojny zmiany pokoleniowej, bo pani pytała o pokolenia. Ludzie, którzy przeszli przez wojnę, wiedzieli, przez co przeszli i wiedzieli, że za żadne skarby nie chcą powtórzenia takiej samej sytuacji. I to nie przypadek. Ja pamiętam sam, ja znałem prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera, który jako żołnierz Wehrmachtu wkroczył do Polski 1 września. Syn wiceministra spraw zagranicznych Ernsta von Weizsäckera, który przygotowywał pakt Ribbentrop-Mołotow. I on ogromną rolę odegrał, bardzo naciskał. Był jednym z pierwszych, którzy na początku lat 60. wystąpił na rzecz uznania granicy na Odrze i Nysie. On bardzo ostro naciskał na kanclerza Kohla, kiedy Kohl w 90 roku wił się ze względu na wybory do Bundestagu i głosy wypędzonych, odmawiał zobowiązującego świadczenia, że granica jest uznana i będzie potwierdzona po zjednoczeniu Niemiec. On to wykonał, ale nie chciał tego przyznać, dlatego że liczył, obawiał się, że w przeciwnym wypadku CDU przegra wybory, czyli że jak gdyby partyjne interesy przedłożył przed to historyczne dokonanie polsko-niemieckiego, no użyję słowa pojednania czy załatwienia spraw, które właściwie są dla dobra obu narodów. I pamiętam, jak już za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego Richard von Weizsäcker przyjechał do Warszawy. To było na początku prezydentury Kaczyńskiego. I przez parę dni czekał w hotelu, czy prezydent zechce go przyjąć, czy nie. To trochę przypominało jak Canossy. Tam cesarz Henryk stał u drzwi zamku, w którym był papież. I ja z nim rozmawiałem i on powiedział, ja wiem, że powinienem był czekać. I czekałem i w końcu doszło do tego spotkania i zresztą było ono bardzo potrzebne, dlatego że ja relata refero powtarzam to, co mi mówił Jan von Weizsäcker, że jak opowiadał jak gdyby niemieckie doświadczenie swojemu rozmówcy, polskiemu prezydentowi, to on powiedział, wie pan, panie prezydencie, ja nigdy tak na to nie patrzyłem. To znaczy ta rozmowa jest konieczna, ta rozmowa jest konieczna. I w tym pokoleniu wojennych było mnóstwo takich osób. Był Stanisław Stoma, ale był również mój naczelny Mieczysław Rakowski, którego ojciec został we wrześniu rozstrzelany przez Niemców, który pracował w czasie wojny jako robotnik na kolei w Poznaniu. Pisał w czasach stalinowskich pracę doktorską o niemieckiej socjaldemokracji i po tej stronie partyjno-rządowej, co widać w jego dziennikach, prowadził bardzo ciekawe, już w latach 60. rozmowy i z Gomułką, i z Cyrankiewiczem na temat istoty stosunków polsko-niemieckich. Wcale nie byli antyniemieccy, wcale nie. To znaczy wiedzieli, że konieczne jest uznanie granicy. Bez uznania granicy nie będzie kroku do przodu, ale wiedzieli też, że normalizacja stosunków z Niemcami jest w ogóle warunkiem rozszerzenia polskiej swobody manewru w ramach bloku i w stosunku do Moskwy, do Związku Radzieckiego. Także tutaj to pokolenie wojenne odegrało ogromną rolę.
Stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi, dziwne, choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi, wchodzisz, bezludna cisza, aż dźwięczy wokoło, myślisz, tak kiedyś było tu, głośno, wesoło, na ścianach fotografie, panowie z paniami, a tu patrzcie, fortepian lubił grywać na nim tu w wazoniku piórko. Znalazłem je wtedy tu róża zasuszona. Pamiętasz jak kiedyś? Stołem wyraźniejsze jeszcze od powietrza. Najdroższe cienie siedzą coraz lżejsze, bledsze, a szklanki czas nie rozbił. Cała wieczna żyje, choć ten, co pijał z niej, już z innych źródeł pije. O nieśmiertelność rzeczy, o pamiątki po nas, bo to przecież nasz dom jest i opowieść o nas to twoich palców ciepło, wciąż na tych klawiszach, nasze w tych ścianach głosy i ta po nich cisza. Dom stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi, dziwne. Choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi, a ponad domem błękit, wysoki, ogromny. I gwiazda wstaje pierwsza, tam na nieboskłonie.